Chwała Bogu, bracia i siostry, bardzo się cieszymy, że możemy być między wami i chcę powiedzieć właśnie odnośnie tych służb, które pastor wymieniał. Nawet nie wiecie czasem, jakimi wielkimi błogosławieństwem są służby. Wyobraźcie sobie, że ostatnio rozmawiam z jedną siostrą z Edmonton przez telefon i ona mówi do mnie: wiesz co, ty się w ogóle nic nie zmieniłaś. A ja mówię: a skąd ty wiesz? A ona mówi: bo oglądałam cię przez internet. Oglądałam konferencję kobiet, widziałam, jak się modliłaś, miałyście wspaniałą konferencję. Także wiecie, naprawdę zachęcam was, tak jak pastor powiedział, nawet nie wiecie, jakie wielkie owoce czasem służby wydają, nawet nie wiecie, czyje serca dotykacie przez swoje służby po prostu i czyje serca podnosicie. I ona mówi: nawet nie wiesz, że oglądam wszystkie kazania z Toronto, nawet nie wiesz o tym, że patrzę, co się u was dzieje i cieszę się, że wzrastacie. I po prostu chcę was zachęcić do tego, że czasem nie widzimy tego, jak naprawdę Bóg dotyka ludzkie serca, ale to wydaje owoc i warto się naprawdę poświęcić w służbie, chociaż może od razu nie widzimy tego, ale naprawdę ludzie, tak jak służbę internetową, jest to oglądane przez ludzi po całym świecie. Powiem wam, że wasz kościół jest oglądany po całym świecie przez chrześcijan wierzących, którzy potrzebują słowa, którzy są karmieni i wierzę, że na pewno przez niewierzących ludzi też. Także warto naprawdę temu się oddać. I chciałam się podzielić takim świadectwem bardzo krótkim. Postaram się to krótko powiedzieć. Ostatnio tak wydaje mi się, że Bóg otworzył mi taką drogę, żebym mogła z powrotem pojechać do Edmonton i odwiedzić moich braci i siostry. Muszę wam powiedzieć, że ponieważ zżyliśmy się ze sobą wiele lat, byliśmy tam 17 lat, czasem, mimo że wiedziałam, że to jest Bożą wolą, żebyśmy tu byli i poznałam wspaniałych nowych braci i siostry, ale jednak moje serce tak jakoś tęskniło za nimi. Chciałam się z nimi zobaczyć, chciałam zobaczyć, co u nich słychać. I po prostu Bóg otworzył mi taką możliwość, że w zeszłym tygodniu właśnie mąż postanowił ubłogosławić mnie na Valentine i kupił mi bilet. I druga koleżanka dołożyła się do biletu i wyobraźcie sobie, że dał mi taką przepustkę na parę dni i wypuścił mnie do Edmonton. I chciałam się podzielić takim jednym po prostu przeżyciem, które tam bardzo mnie dotknęło i myślę, że zachęci was to też do takiego szukania Boga, po prostu Bożego oblicza. Kiedy byłam w Edmonton i odwiedziłam wszystkie bracia i siostry i mieliśmy taki wspaniały razem czas, też po prostu nie wiem, czy wiecie, że tam jest jeden z największych moli na świecie i jedna z sióstr zabrała mnie tam po zakupy, ponieważ taksy w Albercie są niższe niż w Ontario i chciałam z tego po prostu powodu skorzystać i obkupić trochę swoją rodzinę. I kiedy właśnie poszłyśmy tam do mola i były jakieś takie wspaniałe tego dnia przeceny, po prostu szalałam tam i w końcu mówię do koleżanki: wyprowadź mnie stąd, bo po prostu tak załatwię męża wizę, że nie puści mnie więcej z domu. Bo nie dość, że wszystko było za pół ceny, to jeszcze nie było na tym taksu, więc trudno było mi się opanować i myślałam, to wszystko się tak opłaca kupić. Ale powiem wam, do czego właśnie zmierzam, że kiedy jeszcze wyjechałam tutaj do Hamilton, to właśnie z tą siostrą często Bóg nam tak pomagał i otwierał nam drzwi, że chodziłyśmy do tego właśnie mola z traktatami. I tam po prostu wiedziałam, że ta siostra miała takie namaszczenie do ewangelizacji i ona tam rozdawała traktaty i po prostu starałyśmy się mówić ludziom Ewangelię, głosić dobrą nowinę. I kiedy jechałam do Edmonton, bardzo chciałam znowu z nią pójść do mola, bo to było dla mnie takie wspaniałe przeżycie. To było jedno z najpiękniejszych przeżyć mojego życia, kiedy chodziłyśmy i głosiłyśmy w molu Ewangelię z traktatami. I powiedziałam do mojej właśnie siostry, już po tych zakupach, że wiesz co, jutro bardzo bym chciała pójść z tobą do mola i bardzo bym chciała, żebyśmy znowu wzięły traktaty, jak za dawnych dni, kiedy tutaj mieszkałam i po prostu, żebyśmy modliły się za ludzi, żebyśmy poszły z Ewangelią po prostu ubłogosławić tych ludzi, których nie znamy. I kiedy przyszłyśmy z zakupów, powiem wam, że byłyśmy bardzo już zmęczone, ale moja siostra do mnie mówi tak, Dorota mówi, bardzo poważnie, jak ty chcesz iść do mola i jak ty chcesz ludziom głosić Ewangelię, jeśli nasze serce pełne jest twoich zakupów, które dzisiaj żeśmy robiły. Co naprawdę jest w twoim sercu? I muszę się przyznać, że w moim sercu były właśnie te przeceny, te wspaniałe deale, które mogłam tam zdobyć i spakować z powrotem do walizki. Moje serce było tego pełne, takiej radości, tych zdobyczy wszystkich materialnych. I muszę wam powiedzieć, że ta siostra powiedziała wtedy do mnie: wiesz co, nigdzie nie pójdziemy, jeżeli nie spędzimy czasu w Bożej obecności. I to mnie tak niesamowicie dotknęło. Niemal zamknęła drzwi do swojego apartamentu, bo ona mieszka w apartamencie, w bloku. Zamknęła drzwi tak, że powiedziała: nie wypuszczę cię stąd i nigdzie nie pójdziemy, póki nie spędzimy czasu w Bożej obecności. I to było takie niesamowite, bo już było bardzo późno, ale myślę sobie, jeśli ona tak serio do tego podchodzi, no to musimy się modlić. I ponieważ ona mówi po angielsku, a ja mówię po polsku i czasem ciężko jest mi modlić się biegle po angielsku z nią, to często razem modlimy się po prostu językami, bo wtedy jest nam łatwo się modlić. Po prostu zaczynamy modlić się w Duchu Świętym i nie ma między nami takiej bariery językowej. I zamknęłyśmy wtedy drzwi od tego apartamentu i po prostu odebrałam, że musimy naprawdę spędzić czas w modlitwie. Że musimy tak po prostu naprawdę szukać Boga całym sercem, tak starać się wejść w Jego obecność. I kiedy zaczęłyśmy tak modlić się językami, tak prawdziwie szukać obecności Ducha Świętego, modlić się tak po prostu, żeby za wszelką cenę wejść w taką Bożą obecność, przebywać w Bogu, żeby nas tak napełnił swoim duchem, to wyobraźcie sobie, nagle to było coś takiego niesamowitego. Ogarnęła mnie taka niesamowita Boża miłość. Taka niesamowita Boża miłość, która mi pokazała, że to wszystko nie jest takie ważne, te zakupy, które ja robiłam, że Bóg mnie z tego powodu nie potępia, ale po prostu kocha mnie taką, jaką ja jestem. Że On chce mnie napełnić swoją miłością, że chce mnie po prostu dotknąć, że chce mnie pobłogosławić. To była taka niesamowita miłość, która akceptuje drugiego człowieka takim, jakim jest. Bez żadnych po prostu jakichś upadków, niedociągnięć. Ta miłość tak niesamowicie zalała, słuchajcie, moje serce. I nagle poczułam, że gdybym nie wiem, jak pracowała na to, żeby się Bogu podobać, żebym nie wiem, jak spędziła ten dzień, może czytając słowo, czy modląc się, nie biegając po zakupy, nigdy bym nie była w stanie się Bogu podobać. I ta miłość zalała moje serce w taki niesamowity sposób, wypełniła mnie i nagle zrozumiałam, że mogę przyjść tylko do Boga poprzez Jego miłość, poprzez Jego przebaczenie, poprzez przebaczenie Jego grzechów. I ta Boża miłość tak niesamowicie zalała moje serce i tak skruszyła moje serce, że po prostu nagle moje serce w takiej wdzięczności do Boga otworzyło się i zaczęłyśmy się modlić w takiej niesamowitej wolności, w takiej niesamowitej Bożej obecności. I muszę wam powiedzieć, co jeszcze się takiego wydarzyło. Nagle, tak jakby do naszego pokoju wkroczył jakby fizycznie sam Pan Jezus. To było niesamowite. I zobaczyłam, tak jakby sam Pan Jezus był ubrany w takie niesamowite, przepiękne klejnoty. Jego szata była ubrana w takich niesamowitych, pięknych klejnotach. I tak jakby Pan podszedł do mojej siostry i zaczął ubierać ją w te klejnoty. A potem podszedł do mnie i zaczął mnie ubierać w te klejnoty. To było takie niesamowite przeżycie, to było takie realne. I nagle powiem wam, że cały pokój wypełnił się tymi klejnotami. Po prostu to było nie do opisania. I nagle zobaczyłam, że z tego małego apartamentu, który był pełen tych klejnotów, te klejnoty zaczynają wydobywać się na zewnątrz, po prostu wyciekać, tak by wydostawać, rozprzestrzenia się z tego apartamentu na zewnątrz te klejnoty. I nagle poczułam taką niesamowitą Bożą miłość, która mnie tak niesamowicie ogarnęła, tak po prostu moje serce skruszyła. Zobaczyłam, że nie jestem w stanie zarobić na Bożą miłość, że ona jest po prostu mi przeznaczona za darmo, dlatego że po prostu Bóg mnie kocha taką, jaką jestem i przebaczył moje grzechy. I zrozumiałam, że te klejnoty to jest to całe bogactwo, które mamy w Chrystusie, które jest nam dane. To jest Jego przebaczenie grzechów, to jest Jego zbawienie, to jest Jego pokój, pojednanie z Bogiem. To jest to, że kiedy potrzebujemy Jego miłości, jest nam zawsze dana. Kiedy potrzebujemy Jego zaopatrzenia, jest nam dane. Kiedy potrzebujemy pieniędzy, modlimy się o pracę, dostajemy odpowiedź. Kiedy potrzebujemy uzdrowienia, On jest, aby nas uzdrawiać, żeby nas podnosić. To są nasze rozwiązane problemy, nasze relacje w domu, które Bóg uzdrawia. Jego miłość, która się wylewa na nasze rodziny. I nagle zobaczyłam te wszystkie klejnoty, które były w tym pokoju. I zrozumiałam, że Bóg chce, abyśmy te klejnoty dawali innym ludziom. My jesteśmy tak bogaci, bracia i siostry, jesteśmy tak bogaci w te piękne niebiańskie klejnoty i zrozumiałam, że to jest Bożą wolą, żeby je rozdawać ludziom, że ludzie są stęsknieni tych klejnotów, oni tych klejnotów nie mają. Zobaczcie, czym my jesteśmy ubogaceni, czym my jesteśmy ubrani, czym my jesteśmy napełnieni przez Chrystusa. I to było takie niesamowite dotknięcie Boże, że powiem wam, że kiedy następnego dnia wyszłyśmy do mola, to było coś takiego, że po prostu nie mogłam tym ludziom nie powiedzieć, że Jezus ich kocha. To po prostu rozrywało moje piersi, rozrywało moje serce. To było coś takiego, że po prostu nie mogłam obojętnie przejść koło ludzi, którzy giną, którzy cierpią, którzy potrzebują Bożej ingerencji i nie powiedzieć im, że Jezus ich kocha. Nie w taki sposób, żeby ich potępić, że są grzesznikami, ale w taki sposób, żeby po prostu pokazać im Bożą łaskę i Bożą miłość i to, co Bóg prawdziwie dla nich zrobił. I powiem wam, że to było takie niesamowite Miałyśmy wtedy taki po prostu, po angielsku można to nazwać taki divine appointment. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, może ktoś mi pomoże. Takie niebiańskie spotkanie, tak można powiedzieć. Spotkałyśmy tam, wzięłyśmy ze sobą, ponieważ mamy takiego brata, który bardzo ma na sercu głoszenie Ewangelii wśród Żydów. Wzięłyśmy ze sobą parę żydowskich Biblii. I tam na jednym ze stanowisku stał taki po prostu młody żydowski chłopak, który miał może za 20 parę lat. I moja siostra podeszła właśnie do tego człowieka i zaczęła dzielić się z nim Ewangelią. Zapytała go najpierw, czy chce żydowski Stary Testament, a potem go zapytała, czy chce żydowski Nowy Testament i zaczęłyśmy rozmawiać z nim. I on się przyznał, że jako dziecko bardzo rodzice dużo mu czytali Starego Testamentu i on bardzo dobrze Stary Testament zna, ale teraz chciałby spróbować przeczytać Nowy Testament, bo go, chociaż jest zapoznany z nauką Jeszui, tak jak oni nazywają, ale tak naprawdę chciałby go przeczytać. I powiem wam, że nagle zaczął mówić, że wiesz, nagle otworzył swoje serce przed nami i mówi: wiecie co, zawsze jakoś tak szukałem Boga, włożyłem tyle pracy w to, żeby Boga szukać. Czytałem Stary Testament, czytałem właśnie Biblię, starałem się chodzić na wszelkie wykłady biblijne, ale nigdy Bóg mi się taki żywy nie objawił, nigdy nie poznałem takiego żywego Boga. Nie mam nawet przekonania, że Bóg istnieje, tak szczerze do nas powiedział. I wtedy moja koleżanka tak pięknie powiedziała mu, że wiesz co, czasem trzeba do Boga przyjść przez wiarę. Po prostu uwierzyć w to, że On istnieje, otworzyć swoje serce w wierze i wtedy Bóg zacznie dopiero objawiać się w twoim życiu. Po prostu musisz to, co czytać, przyjąć przez wiarę. Nie możesz czekać na jakieś supernaturalne objawienia, ale musisz to przyjąć przez wiarę. I muszę wam powiedzieć, że w tym momencie, kiedy ona mu to mówiła, to ja widziałam na tym człowieku, on miał na imię Natan. Widziałam taką niesamowitą Bożą moc i taką obecność. Ja czułam, że to słowo dotyka go. Ja czułam, że to słowo zmienia jego serce, że ono kruszy jego serce dosłownie. Czułam jakby taką światłość dosłownie na tym człowieku, taką niebiańską światłość. I powiem wam, że na jakiś czas odeszłyśmy i rozmawiałyśmy jeszcze z kilkoma ludźmi, ale nie mogłyśmy tego człowieka zostawić. Po prostu coś nas tak głęboko do niego ciągnęło, że wiedziałyśmy, że ta sprawa nie jest jeszcze załatwiona. I wróciłyśmy do niego z powrotem. I wyobraźcie sobie, że znowu zaczęłyśmy z nim rozmawiać i moja koleżanka mówi do niego: wiesz co, ja wiem, że Bóg ma niesamowity cel w twoim życiu. Bóg ma dla ciebie jakiś szczególny plan, mówi. Ja nie wiem, jaki to jest plan, ja, nie jest to mi objawione, jaki, ale ja wiem, że Bóg ma dla ciebie jakiś plan. Szukaj go całym sercem. I nagle, wiecie co, tak jakby niesamowita, tak jakby taka moc po prostu przeszyła moje serce. I ja nagle zobaczyłam, że ten człowiek jest powołany jako pastor do żydowskiego kościoła. To było niesamowite i nagle przyszła mi taka niesamowita odwaga, żeby mu to powiedzieć. Ta niesamowita odwaga wypełniła moje serce. Mówię do niego: słuchaj, ty jesteś powołany, żeby głosić Żydom Jezusa. Ty jesteś powołany, żeby uczynić twój naród mocnym. Ty jesteś powołany, żeby mówić mu o przebaczeniu grzechów, które mają w Jezusie. Ty jesteś do tego powołany, żeby uczyć ich Słowa Bożego, uczyć ich Nowego Testamentu. I to było ponad mnie. Ja wiem, że to po prostu, ja bym tego w naturalny sposób nie powiedziała. Rozumiecie? I to było takie niesamowite. Ja czułam tak, jakby tego człowieka grom trafił z nieba. On stał i patrzył na nas i po prostu nie wiedział, co powiedzieć. I po kilku dniach, jak ja już wróciłam do Hamilton, moja koleżanka znowu poszła do Mola, tym razem sama, i spotkała jego żonę, słuchajcie. I wiem, że to nie był przypadek, że spotkała jego żonę. To było na innym piętrze w ogóle, w innej części Mola. I ta kobieta powiedziała: dziękuję, żeście do mojego męża przyszły. Dziękuję, bo mój mąż zobaczył, że w Kanadzie ludzie troszczą się o nas. Oni przyjeżdżają z Izraela i po prostu nie mają jeszcze pobytu w Kanadzie i sprzedają na różnych stanowiskach różne takie wyroby z Izraela, po prostu kremy czy kosmetyki, takie różne rzeczy. I ona mówi: zobaczyliśmy, że Kanadyjczycy są tacy dla nas friendly, że oni się troszczą o nas, że oni po prostu pragną nas błogosławić. I powiedziała coś takiego: wiesz co, mój mąż wziął ten Nowy Testament i on chce go całego przeczytać. To, co mu powiedziałaś, to było takie niesamowite, tak dotknęło jego serca. On powiedział, że on przeczyta cały ten Nowy Testament. Wiecie, do czego zmierzam w tym świadectwie, że po prostu chcę powiedzieć, że Bóg nie ma względu na osoby. To nie znaczy, że On chciał napełnić mnie, bo ja tam byłam i miałyśmy tam pójść, ale chcę po prostu powiedzieć, że Bóg pragnie napełnić każdego z nas. Bóg nie ma względu na osoby, bracia i siostra. I każdy z was, tutaj jak jesteście, Bóg chce napełnić tą niesamowitą Bożą miłością, abyśmy mogli tym ludziom, którzy giną, nieść tą dobrą nowinę, abyśmy mogli przekazać im Bożą miłość, abyśmy mogli ich błogosławić, abyśmy mogli widzieć te serca, które potrzebują Jezusa, które potrzebują ratunku. I to nie ma różnicy, czy ja tutaj jestem, bo ja jestem nikim. Bóg jest w stanie użyć każdego, który otworzy swoje serce i w szczerości, miłości pragniesz szukać Jego napełnienia. I chcę wam powiedzieć, że Jego napełnienie, takie niesamowite właśnie napełnienie, które przeżyłam, jest dla każdego z nas, dla każdego z was, że Bóg chce was napełniać, chce was po prostu napełniać swoją miłością, swoim duchem, żebyśmy nie byli w stanie na ulicy przejść obok jednego człowieka, który jest w problemach, który cierpi, który ginie bez Chrystusa. I chcę was do tego zachęcić, żebyśmy szukali Bożej obecności, szukali, bo Jego miłość jest wylana już dla nas, aby nas napełniać. On chce nas napełniać. Kiedykolwiek tylko przyjdziemy z czystym i otwartym sercem, On chce nas napełniać, abyśmy mogli nieść miłość Chrystusa innym ludziom, który jest tym klejnotem, którą my mamy, a który świat naprawdę nie ma i który łaknie tej miłości, łaknie tego klejnotu. Dlatego to mówię po prostu na chwałę Boga, aby zachęcić każde serce, otwarte serce, abyśmy po prostu szukali Bożej obecności, aby Bóg mógł napełniać nasze serca tą wielką swoją miłością, abyśmy mogli jako po prostu wierzący ludzie rozlewać tą miłość dla każdego potrzebującego serca w tym świecie. Amen.
Chwała Panu. Chwała Panu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że możemy tutaj ponownie usłużyć i być z wami. Jest to dla nas wielką radością i błogosławieństwem. I moi kochani, zanim przystąpię do słowa, to otrzymałem od pastora taką informację, którą ktoś wysłał przez internet. Jest to siostra Agata, która prosi o modlitwę w intencji moich dzieci, Majki i Ani, które wróciły właśnie z ewangelizacji w Kozienicach, aby słowo zasiane przyniosło owoc w ich życiu. Jeżeli mógłbym prosić, abyśmy wszyscy powstali i pomodlili się w tej intencji. Drogi Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie, Panie, że Ty kochasz nas, że Ty błogosławisz, że, Panie, Tobie żadna dusza nie jest obojętna. Ojcze, dziękuję Ci również za słowo, które jest żywe, które jest skuteczne, które jest, Panie, mocne, aby wyrwać człowieka, Panie najdroższy, z piekła, aby wyrwać jego duszę z wszelkich problemów. Ojcze, my przynosimy przed Twój tron te osoby, które nas teraz oglądają i te specyficznie osoby, które są teraz wspomniane w modlitwie, abyś, Ojcze, dotknął ich swoim słowem, abyś, Panie, zmienił ich życie, abyś objawił siebie jako Boga, który ich kocha, który troszczy się o nich, który ich prowadzi. Dziękuję Ci za to, Ojcze, i uwielbiam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Temat, który mam na sercu, którym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić, jest to po prostu bardzo prosty temat. Miłość Ojca. Wiecie, nasze wyobrażenie bardzo często Boga Ojca jest takie, że widzimy Go jako takiego sędziwego staruszka, który gdzieś siedzi na tronie, ma taką długą brodę, który jest dosyć surowy i tylko czeka na nasze pomyłki, że kiedykolwiek popełnimy błąd, od razu idzie z rózgą taką, takiego bardziej wyobrażamy sobie Ojca bardzo surowego. A postać Jezusa Chrystusa dla nas zawsze jest taką postacią miłosierną, taką łaskawą, taką, która po prostu nas zawsze kocha, zawsze nam pomaga. I moi kochani, wydaje mi się, że bardzo często, szczególnie w moim życiu, te wyobrażenia nie są prawdziwe, dlatego że Bóg Ojciec jest Bogiem miłości. Bóg Ojciec jest Bogiem, który nas kocha niesamowitą miłością. I Słowo Boże nawet mówi, że cokolwiek Jezus czynił, to tylko czynił to, co widział, co Ojciec czyni. I cokolwiek Jezus mówił, to tylko mówił te słowa, które tak naprawdę Ojciec chciał, aby Jezus powiedział. Pan Jezus nic sam z siebie nie mówił. Dlatego, moi kochani, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, możemy w Jezusie Chrystusie zobaczyć ten cudowny obraz naszego Ojca, który kocha nas tą miłością bezgraniczną. Miłością, której nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. I muszę wam zupełnie szczerze powiedzieć, że kiedy przygotowywałem się do tego słowa, to tak naprawdę mówię, Boże, co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć o Twojej miłości? Tak mało o niej jeszcze wiem, tak mało jeszcze rozumiem tej miłości, dlatego że miłość Twoja jest spoza tego świata. Ta miłość jest, powiedziałbym, z Królestwa Niebiańskiego. Tu na ziemi nam bardzo ciężko znaleźć taki obraz tej Bożej miłości. Powinniśmy być tym przykładem i w nas powinno byłoby widać tą miłość Chrystusa, ale w wielu momentach naszego życia tego nam brakuje. I od kogo mamy się tego uczyć? Od kogo mamy brać tą miłość? No jest właśnie poprzez taką bardzo intymną, cichą relację z Bogiem Ojcem w swojej komorze, w modlitwie, w przebywaniu z Jego Słowem. To jest właśnie te miejsce, gdzie możemy nabrać Jego cech, nabrać Jego atrybutów i być, stawać się podobnym do Niego. Bo pragnieniem Boga Ojca jest właśnie to pragnienie, abyśmy byli tacy jak On. Abyśmy stawali się podobni do swego niebiańskiego Ojca. I wiecie, naprawdę nie wiedziałem, który fragment wybrać, ale o tej miłości Ojca najlepiej, wydaje mi się, jest opisane w tym fragmencie z synem marnotrawnym. Jest to Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział. Ewangelia świętego Łukasza, 15 rozdział, od 11 wersetu. I pozwólcie, że w tym całym fragmencie Słowa Bożego, który zaraz przeczytamy, chciałbym bardziej skoncentrować się na aspekcie po prostu Boga Ojca. Kim Bóg Ojciec jest, jaką wielką miłość ma do nas. Dlatego, że, ja nie wiem, mogę to tak porównać czasami, głębia i wielkość Boga jest tak wielka, że człowiek po prostu nie jest w stanie określić Boga, albo możemy zobaczyć tylko pewien Boży aspekt, ale pełni tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Bóg jest po prostu zbyt wielki, zbyt cudowny, aby człowiek mógł w pełni Go tak naprawdę zrozumieć i poznać. I mogę to tak, powiedziałbym, określić nawet, jeżeli mielibyśmy jakiś piękny samochód i chcielibyśmy się tym samochodem pochwalić, to gwarantuję Wam, że w mojej rodzinie, gdybym kupił jakiś nowy, luksusowy samochód i chciałbym się tym samochodem z Wami pochwalić, to jestem pewien, że moja żona w tym samochodzie by co innego widziała, ja bym co innego widział, moje dzieci co innego by widziały i kiedybyśmy po prostu wzięli każdą osobę, to każda ta osoba by coś specyficznego powiedziała. Ja bym pewnie mówił, jaki ten silnik jest mocny, jak wspaniale chodzi, jak cicho. Moja żona by mówiła, jaki piękny kolor tego samochodu, taki ładny, czerwony, czy może niebieski. Moje dzieci mówiły, tato, tam jest tak fajnie, wszystkie takie gry elektroniczne można podłączyć. Czyli moi kochani, tak naprawdę, gdybyśmy wzięli opis każdej z tej osób, może dopiero w pełni byśmy mogli zrozumieć, jak ten samochód wygląda i poznać to. I tak samo według mnie jest, jeśli chodzi o poznanie Boga Ojca. Jego wielkość, Jego majestat, Jego chwała, jest to niemożliwe, aby człowiek w pełni mógł przekazać to wszystko, czym i albo kim naprawdę Bóg jest. Pozwólcie więc, że skoncentrujemy się na wielkości Boga i dobroci naszego Boga Ojca. Według tego fragmentu z Ewangelii świętego Łukasza, podobieństwo o synu marnotrawnym, 15 rozdział od 11 wersetu. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niemu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie, A jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy syn zaś był w polu. Gdy wracając, zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem zakazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić sztuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Popatrzcie się, jest to historia dosyć niezwykła. Ja muszę powiedzieć, że jako ojciec, który ma dzieci, po prostu i jako pastor również, zastanawiam się, mówię, skąd ten ojciec miał tyle miłości. To jest miłość, która jest spoza tego świata. To jest miłość, której my sami nie jesteśmy w sposób ludzki wytworzyć. Nie jesteśmy w stanie tego, powiedziałbym, nawet okazywać innym. Dlatego, że mamy różne przywary naszego ciała i różne czasami nawet potrafimy się kontrolować, ale mimo tego nie potrafimy okazać takiej miłości, jaką okazał ten ojciec tutaj w Ewangelii Łukasza. Popatrzcie się, po pierwsze przyszedł syn, młodszy syn, który mówi, ojcze, tak długo już jestem z tobą, a wiem, że przygotowałeś dla mnie część swojej majątności, chciałbym, abyś mi ją dał. I zwróćcie uwagę, że ten dobry ojciec, błogosławiony ojciec, nie widać tutaj jakiejś specjalnej dyskusji. Prawdopodobnie mu powiedział synu, ja bym chciał, żebyś może ze mną jeszcze był, bym chciał, żebyś ze mną współpracował. Chciałbym, żebyś może ze mną to czy tamto osiągnął, ale skoro taka jest twoja wola, bądź ostrożny, ja nie mam problemu, żeby ci tą część majątności dać. Proszę cię, oto dla ciebie ta część jest. I zastanawiałem się nad tym, kiedy czytałem to, mówię, Boże, przecież my jako ojcowie znamy swoje dzieci. I ten ojciec, który dawał tą majętność, wiedział, kim prawdziwie jego syn jest, co on jest w stanie uczynić. A jednocześnie, znając swojego syna i powiedziałbym, widząc niebezpieczeństwo, ten ojciec wcale nie upierał się przy tym, że dam ci to dopiero wtedy, kiedy będziesz prawdziwie dojrzały, ale ten ojciec, powiedziałbym, ustąpił synowi i bez żadnej kłótni oddał mu tą część, która mu się należała. I zwróćcie uwagę, że po niewielu dniach, tak jak Słowo Boże mówi, może to był tydzień, może miesiąc, może pół roku, w każdym razie Słowo Boże nie precyzuje czasu, ale mówi, po niewielu dniach syn to, co otrzymał od ojca, zabrał, spakował się i pojechał. I wyobrażam sobie ból z tego ojca. Ja jestem ojcem i gdyby mój syn mi takie rzeczy zrobił, bym cierpiał z tego powodu. Bym rozpaczał. Dlaczego syn mnie opuścił? Dlaczego, czy byłem dla niego może złym ojcem? Może nie czyniłem tego, co powinienem? Może nie dawałem mu takiej wolności? I wiecie, wiele bym miał wyrzutów sumienia może, wiele bym może przepłakał, ale my tutaj nie widzimy żadnego narzekania ze strony ojca. Po prostu przyjął wolę tego dziecka, pozwolił mu odejść. I jako ojciec ja się zastanawiam, czy byłbym w stanie to uczynić. Bardzo często chcemy naprawdę aż do przesady uczynić nasze dzieci szczęśliwe i za wszelką cenę zabraniamy tego czy tamtego, ale w ten sposób ojciec uwolnił syna, mówi, co masz, to jest twoje, rób z tym, co chcesz. I zwróćmy uwagę, że ten syn długo nie czekał i na tyle, ile miał poznania w swoim sercu, na tyle miał swego pragnienia, poszedł, jest napisane, do dalekiego kraju. Nie był gdzieś blisko, jako sąsiad, do pobliskiego miasta. Nie wyjechał z Toronto, może do Hamilton, tylko prawdopodobnie gdzieś z Toronto do Adelaide wyjechał, gdzieś na drugi koniec świata, żeby ojciec przypadkiem nie wiedział, co ja z tymi pieniędzmi robię. I mogłoby to być dla ojca też bardzo bolesne. Dlaczego mój syn uciekł ode mnie? Dlaczego ten syn, którego tak kocham, którego wychowywałem, którego pieściłem, dla którego wszystko przygotowałem, nagle zabrał cały swój majątek i uciekł. Po prostu uciekł ode mnie, gdzie jak najdalej, gdzie tylko potrafił. Ale poza tym nie widzimy tutaj żadnej reakcji ze strony ojca, a Słowo Boże nie pisze. Prawdopodobnie ten ojciec zamknął się w komorze i modlił się do swego niebiańskiego ojca. Mówi, Boże, gdziekolwiek będzie mój syn, chroń go. Chroń go, chroń w niego życie. Spraw, aby twoja ręka była mimo jego błędów, mimo jego młodości, mimo jego zapędów, może głupoty takiej młodzieńczej, chroń go. I popatrzcie się, ten młody chłopak roztrwonił to bardzo szybko. Jeżeli człowiek nie jest przygotowany, żeby w Boży sposób zarządzać majętnością, kiedy nie jest przygotowany przez Boga, wierzcie mi, że szybko pieniądze się rozchodzą. I ciekawa historia jest dlatego, że kiedy już wszystko wydał, kiedy już nic nie miał, nagle w tym kraju pojawił się głód. Nagle w tym kraju pojawił się kryzys gospodarczy. Nagle w tym kraju, tak jakby tylko czekał ten kraj na to, że ten syn wszystko, co ma, roztrwoni. Kiedy tylko wszystko roztrwoni, nagle zacznie się kryzys w tym kraju. Nagle głód. I moi kochani, przyszedł ten moment, że ten syn, który to wszystko miał, nagle nie ma i nagle jest w biedzie. Nagle widzi, że po prostu ci koledzy, z którymi razem pił, ci koledzy, z którymi razem może uprawiał różnego typu, tak brzydko mówiąc, takie balangi, różne zabawy, nagle tego wszystkiego nie ma, nie ma pieniędzy, nie ma kolegów, nie ma przyjaciół, nagle jest sam i ci, którym może stawiał piwo, którym może fundował fantastyczne zabawy, nagle tych kolegów i przyjaciół nie ma, jest sam. I nie ma ojca, nie ma przyjaciół, nie ma pieniędzy, nagle nędza. I co ten syn robi? Zaczyna szukać jakiejś pracy. I znajduje się człowiek, który mówi, mam dla ciebie pracę, może nie jest to najlepsza praca, ale zawsze jakaś tam praca jest. A mam taką posiadłość wiejską, udaj się do tej posiadłości, a tam ci powiedzą, co masz zrobić. I zobaczcie, ten syn, który żył w dostatku swego ojca, nagle wybiera pracę u kogoś, który tak naprawdę go bardzo źle traktuje. Tak to jest, moi kochani. Czasami nam się wydaje, że kiedy już mamy swoją własną wolę, mamy swoje własne decyzje, podejmujemy właściwe kroki, okazuje się, że lądujemy u kogoś, kto nas traktuje znacznie gorzej niż własny ojciec. I nagle doświadczamy tego trudu życia, tego zabezpieczania swoich potrzeb i widzimy, że ten chłopak, młody chłopak prawdopodobnie pracował, ale nie był w stanie na siebie zarobić. Był głodny. Mówi, bym zjadł to, co te świnie dostają, ale mi nikt nie daje. I popatrzcie się, przyszła bieda, przyszła nędza, przyszła rozpacz w życiu tego człowieka. I jedna rzecz, która dosyć interesująca jest, kiedy był w tym stanie, kiedy widział siebie, w jakim stanie jest, w jakim stanie kiedyś był, nagle przypomniał sobie, i wiecie, kogo sobie przypomniał? Przypomniał sobie ojca, dobrego ojca. I popatrzcie się, jest napisane 17 werset, Słowo Boże mówi, a wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Moi kochani, co spowodowało, że ten młody chłopak nagle zrozumiał swój błąd? Co spowodowało, że ten chłopak nagle przyszedł do pokuty? Co spowodowało, że ten chłopak nagle zrozumiał, że mu z ojcem było lepiej? Wiecie, co było? To jest niesamowita miłość i dobroć swego ojca. W liście do Rzymian, drugi rozdział, czwarty werset. Słowo Boże mówi tak, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Popatrzcie się, co nas prowadzi prawdziwie do upamiętania, co nas prowadzi do tego nawrócenia, żeby po prostu pójść za Bogiem Ojcem. Co takiego prawdziwie nas ciągnie do tego pojednania się z Bogiem? Jego dobroć. Gdyby ojciec był ojcem, który go napomina, karci, wskazuje mu ciągle winy, wytyka mu jego wady, gdyby ojciec był taki, który pożegnał się ze swoim synem, synu, ja ci mówię, że ty po roku czasu wrócisz goły, wrócisz bez niczego, będziesz jeszcze wspominał, jak ci było dobrze u mnie i tak palcem mu wygrażał, wiecie, co by było? Ten syn prawdopodobnie nigdy by do ojca nie wrócił. Ten syn by prawdopodobnie bał się ojca, albo bał się, że ojciec będzie mu wytykał jego błędy. Ale dobroć Ojca wcale tego nie czyniła. Dobroć Ojca patrzyła na tego syna z miłością i on wiedział, że ten ojciec może już nie będzie jego synem, ale na pewno będzie go lepiej traktował, niż traktują go ci ludzie, dla których teraz pracuje. Moi kochani, co nas doprowadza do pokuty? Właśnie dobroć Ojca, miłość Ojca, błogosławiona postawa naszego Boga Ojca, który nas nieustannie kocha. Miłość, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Wiecie, ja nie wiem, jak ja bym się zachował, jakby syn taką rzecz uczynił dla mnie. Być może bym powiedział, dobrze, wybrał, niech ma tak teraz, niech mu tak będzie, jak sobie wybrał. Albo doświadcz go. Jeszcze jedną ciekawą rzecz muszę tutaj podkreślić. Zwróćcie uwagę na taki aspekt, że kiedy zaczęło się temu chłopakowi dziać źle? Wtedy, kiedy odłączył się od swego ojca. Ojciec wcale nie musiał rzucać przekleństw na niego. Ojciec wcale nie musiał posyłać za nim jakichś szpiegów i mówić, zróbcie tak, żeby tam dokuczyć temu chłopakowi, żeby zrozumiał, że ja jestem dobrym ojcem. Ojciec tego nie musiał robić. Za każdym razem, kiedy oddalamy się od Boga, kiedy oddalamy się sercem od naszego Boga, po prostu automatycznie oddalamy się od Jego błogosławieństwa, od Jego ochrony, od Jego prowizji, która jest przygotowana dla nas. My nie musimy, Bóg wcale nie musi, powiedziałbym, posyłać jakichś specjalnych takich sług z batami, żeby nas ćwiczył. Po prostu kiedy oddalasz się od domu Ojca, kiedy oddalasz się od Boga, automatycznie oddalasz się od Jego protekcji, od Jego błogosławieństwa, od Jego schronienia. I przyszedł ten moment, kiedy ten młody człowiek zawołał w sercu swoim, mówię, wrócę do swojego ojca. I popatrzcie się, w 19 werset, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. A moje pytanie jest takie, ilu z nas by tak zrobiło jak ten ojciec? Ilu z nas nie wstydziłoby się nędzy tego swojego własnego syna? Ilu z nas wyczekiwałoby przy drodze, być może modląc się, być może każdego dnia rano wstawał i wypatrywał się na tą drogę, którą odszedł syn i czekał na tego syna, modlił się i wołał, Boże, chroń mojego syna. I kiedy zobaczył tego żebraka, kiedy zobaczył w tych podartych łachach, brudnych, śmierdzących, być może pełny wstydu, pełnego poniżenia, ten ojciec się syna nie wstydził, wybiegł mu naprzeciw. Ilu z nas by tak zrobiło? Wiecie, naprawdę, kiedy porównuję siebie i zastanawiam się, jak ja bym się zachował, prawdopodobnie wybiegłbym do swojego syna i powiedział, widzisz, synu? Widzisz, coś zrobił? A mówiłem ci, że tego ci nie powinieneś tego robić. Mówiłem ci, żebyś zachował tą majętność i był ze mną. Dlaczego mnie nie słuchałeś? Zobacz, jak wyglądasz. Nie wstyd ci? Wiecie, popatrzcie się, serce tego Ojca Niebiańskiego, bo to jest Ojciec o niebiańskim sercu, zupełnie inaczej na nas patrzy. On akceptuje, przyjmuje nas w każdym momencie. To jest obraz Ojca w niebie. Kiedy popełniamy błędy, kiedy upadamy, kiedy pojawiają się chwile, gdzie zawodzimy naszego niebiańskiego Ojca i wstyd nam wrócić do Niego, wiedzmy, że ten Ojciec Niebiański zawsze ma ręce wyciągnięte do nas. Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w taką miłość? Nasze nawrócenie zależy między innymi od tego, że czy wierzymy, że Bóg Ojciec ma taką niesamowitą miłość do nas. On nas nigdy nie potępia, On nas nigdy nie oskarża, On nam nigdy nie wypomina, On nas zawsze kocha. W Słowie Bożym jest powiedziane w ten sposób, że Bóg jest miłością. Co to znaczy, Bóg jest miłością? To znaczy, że Bóg jest miłością. Bóg, nie jest powiedziane, że Bóg ma miłość, bo gdyby miał, to może by się wyczerpała, ale jest powiedziane, Bóg jest miłością. Czyli o czym jest tutaj mowa? Bóg wskazuje na naturę i charakter Boga Ojca. Bóg jest miłością z natury. Żeby wam wytłumaczyć, o co chodzi, to było takie śmieszne wydarzenie z naszego domu. Kupiliśmy sobie kota i kupiliśmy sobie ptaszki małe. I wiecie, tak może to śmiesznie wygląda, ale ponieważ nasze dzieci lubią, żeby ptaszki miały wolność, więc otwierały klatkę i te ptaszki sobie w pokoju fruwały. Oczywiście też musieliśmy po tych ptakach wszędzie sprzątać, bo ptak no, nie wie, że ma specyficzne miejsce, gdzie powinien załatwiać swoje potrzeby, więc po całym pokoju to było, powiedziałbym, musieliśmy ze szmatą biegać i sprzątać, ale miały ptaki wolność w pokoju. Zawsze tam ćwierkały, fruwały, ale miały też ochotę na kota. Więc mieliśmy i kota, i ptaki. Dwa ptaszki. I wiecie co? Pierwszy dzień drzwi się otworzyły, kot wskoczył od razu do pokoju na łóżko i tak patrzy na te ptaki, co z nimi zrobić. I my wiemy, co on chce zrobić. I mówimy do dzieci, słuchaj, kot nie będzie wcale ciebie słuchał. On po prostu tego ptaka zje. Nie, tato, daj, niech on się pobawi tutaj, popatrzy sobie. No i okej, w porządku. Któreś nocy się budzimy i słyszymy wa, 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 wa. Takie piski ptasze. Patrzymy, kot już chwycił, już złapał. No to mówimy, popatrz się, no widzisz, kot zagryzł już jednego ptaszka. Nie można. Nie, tato, kupmy, no, to tylko bo to był przypadek. No to kupiłem następnego ptaszka. To za tydzień czy za dwa znowu ta sama sytuacja. Słyszę pisk, taki ptasi i biegam szybko do pokoju, patrzę, kot chwycił, już tam dusi za gardło tego ptaka. I ten ptak po prostu znowu umarł. I tłumaczymy, słuchaj, kochany synku i kochana córeczko, to jest natura kota. Kot z natury łowi ptaki. Łowi myszy, łowi ptaki. Kota nie oduczysz, żeby nie łowił ptaków. Po prostu ile razy mu zostawisz tą okazję, jak mu nie pogrozisz, on te ptaki będzie łowił, bo to jest w jego naturze. I tak samo w naturze Bożej jest miłość. Bóg się nie zmieni. Co byś nie zrobił, Bóg się nie zmieni, bo Jego naturą jest miłość. Tak jak naturą ptaka jest latać i choćbyś, nie wiem, jak próbował tego ptaka nauczyć pływać, to go nie nauczysz. Tak naturą ryby jest, powiedziałbym, pływać i co byś nie zrobił, nawet dorobiłbyś mu skrzydła, to i tak, nie, tak ryba nie będzie fruwać. Po prostu jest to niemożliwe. Bóg stworzył ptaka, żeby fruwał, rybę, żeby pływała. I Bóg jest Bogiem miłości. Co byśmy nie zrobili, nie jesteśmy w stanie zmienić Jego natury. Jego naturą jest miłość. Miłość, która kocha Cię bezgranicznie, bez żadnego wypominania. On kocha Cię, powiedziałbym, dzień i noc, bez względu na to, co byś nie zrobił. On kochał, popatrzcie się, ten ojciec kochał swojego syna, mimo tego, że syn zostawił ojca. Mimo tego, że syn zrobił ojcu przykrość, mimo tego, że syn, powiedziałbym, upadł już najniżej, jak tylko mógł upaść, ojciec nadal go kocha. Jego miłości nie jesteśmy w stanie zmienić. Cokolwiek byś nie zrobił, nie jesteś w stanie zmienić jego miłości. Bóg jest miłością. I zobaczcie, to jest dosyć interesujące. My możemy tylko po prostu wyobrazić sobie, ale kiedy Słowo Boże mówi, Bóg jest miłością, Bóg chce, abyśmy my też taką miłością byli w stosunku do swoich bliźnich, do każdego brata, do każdej siostry, do każdego członka rodziny. Jak wiele nam nie dostaje. Gdzie mamy się tej miłości uczyć? Kiedy przygotowywałem to słowo, to tak zastanawiałem się, mówię, nawet sobie mówiłem w ten sposób, zadzwonię do pastora, nie jestem w stanie tego słowa dzisiaj mówić. Może pastor sobie znajdzie kogoś innego na tą dzisiejszą niedzielę, dlatego że kiedy zacząłem porównywać swoje cechy charakteru jako ojca z tym ojcem, który jest opisany w Słowie Bożym, wiele mi nie dostaje. Moglibyście się zapytać moich dzieci i dzieci by wam prawdę powiedziały. A jednocześnie gdzieś musimy się uczyć tej miłości. Gdzieś musimy tą miłością przenikać. I ta miłość jest dla nas dostępna. Popatrzcie się, dalej jest zapisane. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i zabierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. W każdym bądź razie, kiedy przyszedł syn, przywitał się ze swoim ojcem, ojciec nie wstydził się jego brudu, nie wstydził się jego zapachu, nie wstydził się jego stanu, w jakim był, ale go przyjął i ucałował jako ojciec. I mój kochani momentalnie przywrócił go do tej pozycji, w której był. Ilu z nas byłoby w stanie uczynić to z naszymi dziećmi, które kochamy? Ile z nas jest w stanie w ten sposób potraktować drugiego człowieka, który nam krzywdę zrobił? Ilu z nas jest w stanie tak naprawdę okazać taką niesamowitą miłość i przywrócić człowieka do tej pozycji, w której był. Wiecie, ale my jako ludzie, którzy też upadamy, powinniśmy sobie zdawać z jednej sprawy taką bardzo ważna rzecz jest, że kiedy upadniemy, abyśmy wierzyli w miłość, którą Bóg Ojciec ma do nas. Abyśmy wierzyli, że Bóg nas kocha. Podam parę przykładów. Popatrzcie się, Piotr i Judasz. Kiedy Pan Jezus został wydany na śmierć, jeden i drugi miał coś na sumieniu. Jeden zaparł się Jezusa, drugi go zdradził. Judasz nie uwierzył w miłość Boga Ojca, która jest w stanie każdy grzech przebaczyć. Piotr uwierzył. Gorzko zapłakał. Inny przykład. Dwóch łotrów na krzyżu ginęło z Panem Jezusem. Jak wam się wydaje, co byśmy zrobili, gdybyśmy wisieli na krzyżu i Pan Jezus wisiał za grzechy całego świata, nie za swoje własne. Ale tych dwóch, co po jednej i po drugiej stronie wisiało razem z Jezusem, wisiało za czyny, które oni popełnili. Nie mieli nic na swoje usprawiedliwienie, została dowiedziona wina i obydwoje ginęli na krzyżu Golgoty. Jeden przyjął przebaczenie Boże i wspomniał, powiedział do Jezusa, wspomnij na mnie, kiedy będziesz już w niebie. Okaż mi łaskę i miłosierdzie. I uwierzył w miłość, którą Jezus miał do niego. Drugi nie uwierzył, umierał w przekleństwie. Czasami są osoby, które tak narozrabiały w życiu. Tak narozrabiały w życiu, że po prostu nie wierzą, że Bóg może im to przebaczyć. I mówią, jedynym moim rozwiązaniem jest samobójstwo. Nie czyń tego. Samobójstwo nie jest rozwiązaniem. Uwierz w miłość. Uwierz w miłość, którą Bóg Ojciec do ciebie ma. Miłość, która przerasta nasze zrozumienie. To nie jest miłość ludzka. To nie jest miłość, którą jeden drugiemu wypomina. To jest miłość bezgraniczna. Uwierz w tą miłość. Jest szansa dla ciebie. Bóg jest w stanie przywrócić ciebie do tej pozycji, o której marzyłeś. On jest miłością. Ale zobaczcie, jaka była reakcja brata. Kiedy ojciec nie tylko, że przywrócił syna do pozycji synowskiej, nie tylko tego syna wywyższył do pozycji, jakiej był kiedyś. Ale, moi kochani, widać radość. Ten ojciec cieszył się, radował się z tego, że ten syn wrócił. Radował się. Wyprawił mu wesele. Huczne wesele. Dał na przyjęcie najlepsze ciele, najlepsze mleko, najlepsze wino, najlepsze ciasto, cokolwiek miał, posprowadzał swoich znajomych, mówił, cieszcie się, bo mój syn, który umarł, żyje, który zostawił mnie, wrócił. Radujmy się. To jest radość ojca. Ojciec, ktokolwiek do niego wraca, moi kochani, ojciec nie wypomina. Ojciec się raduje, ojciec się cieszy, że wróciłeś, synu. Jesteś teraz znowu ze mną. To jest miłość Boża, która przerasta nasze zrozumienie. Ale w tym samym czasie przyszedł jego brat. Usłyszał muzykę, usłyszał tańce. Mówi, co się dzieje? I przywołał sługi. Mówi, słuchajcie, co tam się wyprawia? Jakieś święto? Czy może ojciec dostał jakiś nowy kontrakt? Może jakiś niesamowity biznesmen przyjechał i jakieś wielkie pieniądze zaoferował mojemu ojcu? Mówią, nie, wrócił twój syn, twój brat. Wrócił twój brat. I syn wtedy, jak to? To on, który roztrwonił cały majątek, dla niego te wesele, a ja całe życie dla ojca pracuję i nic z tego nie mam? Żadnego wesela nie było dla mnie? Popatrzcie się, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć to? Czy jesteśmy w stanie pojąć tą miłość, którą ma ojciec, a jednocześnie postawę tego brata? Czyż ten brat nie powinien się również radować, że zyskał brata? I zobaczcie, ten starszy syn pogniewał się na ojca. Jak to jest możliwe? I w ogóle nie chciał przyjść. Ale serce ojca zobaczyło problem w swoim synu. Nagle nie przychodzi starszy syn. Dlaczego go nie ma na weselu? Dlaczego razem ze mną się nie raduje? I co się dzieje? Wychodzi, Znowu ojciec pierwszy wychodzi do syna swego. Mówi: synu, dlaczego nie jesteś z nami? Dlaczego się nie tańczysz? Dlaczego nie radujesz się? Zobacz, zobacz, co się dzieje. I popatrzcie się, 29 werset. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przeniknęłem, nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Jakżeż tragiczna postawa tego chłopaka. Ale wiecie, co wam powiem? Że prawdopodobnie bym tak naprawdę powiedział, ten chłopak ma rację. Nie znając miłości ojca, moglibyśmy się utożsamić z tym bratem. Faktycznie, on ma rację. Ja całe życie tobie służyłem, a tego nie otrzymałem, co ten syn, który zmarnował cały majątek. Ale zobaczcie, jaka była odpowiedź ojca. Ojciec mówi w ten sposób. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Wszystko, co do mnie należy, jest twoje. Należało się zaś weselić i radować, że ten brat twój był marły, a ożył, zaginął, odnalazł się. Co my, kiedy bardzo często jest taka sytuacja, że są fragmenty Słowa Bożego, które na sposób ludzki ciężko jest zrozumieć. Ciężko jest zrozumieć. Jak my możemy to przyjąć? Wszystko, co moim jest, jest twoje. Całe bogactwo niebios. Kiedy my, jako ludzie, którzy znają Boga Ojca, wszystko, co Ojciec ma, jest nasze. Masz dostęp do Bożej miłości, masz dostęp do Bożego pokoju, masz dostęp do Bożego błogosławieństwa, masz dostęp do Bożego miłosierdzia, masz dostęp do Bożych darów, masz dostęp do Bożego poznania, masz dostęp do Bożego przebywania w Jego obecności. Wszystko, co Bóg ma, jest twoje. I popatrzcie się, ten syn, który z nim był, tak naprawdę nigdy ojca nie poznał. Nigdy nie poznał jego charakteru. Nigdy. Bo gdyby poznał, to by z ojcem przebywał i korzystał z tego, co mu ojciec daje. A czy wiecie, na czym polega różnica między bycie synem, a bycie niewolnikiem? Syn pracuje u ojca i jest synem. I to, co robi, robi z błogosławieństwem ojca dla ojca. Niewolnik robi to dlatego, że musi. Bo za to otrzymuje zapłatę. Nigdy nie ma społeczności z Panem. Nigdy nie ma społeczności, relacji z... Po prostu wykonuje jego rozkazy. Jak często my, będąc w Królestwie Niebios, jesteśmy bardziej niewolnikami niż synami. Robimy coś, bo nam każą. Pastor poprosił: przyjdź, usłusz. No to zrobię, no bo pastor każe. Ojciec mi mówi: zrób to, no to zrobię, no bo ojciec mi tak każe. Ale nie robię tego na zasadzie z czystego serca, z ochoczego serca, z miłości, tylko dlatego, że ktoś mi każe. A chciałbym jedną taką rzecz na zakończenie przeczytać i porównać pewną postawę niewolnika i porównać postawę Syna Bożego. W Starym Testamencie, w Piątej Księdze Mojżeszowej, jest taki słynny fragment, który Żydzi bardzo często cytują i mają nawet wersety na tego słowa wypisane na odrzwiach swoich. Jest to tak zwane izraelskie Shema. Jest to 6 rozdział. A pozwólcie, że przeczytam od 1 wersetu, może to trochę będzie dłużej, do 11. I na pewno rzecz chciałbym wskazać uwagę. 106 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, od wersetu 1 po werset 11. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan Bóg wasz nakazuje was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj Izraelu i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan Bóg twoich ojców. I werset 4. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wpiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Popatrzcie się, to jest największy przykaz, jaki otrzymał Izrael od Pana Boga. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich. To jest przykaz, który Bóg daje Izraelowi. Kochaj mnie całym moim sercem, tak jak ja Ciebie ukochałem. Kochaj mnie bezgranicznie. To jest to przykazanie, które ja Tobie daję. Ale zwróćcie uwagę, co Izrael z tego ma. Co ja mam z tego, że będę tak Boga kochał? Co ja mam z tego, że będę tak Bogu służył? Co ja będę z tego miał? I Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, 10 werset. A gdy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi poprzysiąg dać Tobie wraz z wielkim i pięknymi namiastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta. Popatrzcie się, co się dzieje, kiedy kochasz Boga całym sercem, kiedy Bogu służysz. To, czego nie sadziłeś, zbierasz tego. Co nie budowałeś, tam mieszkasz. Kto to buduje, moi kochani? Niewolnicy. Nie synowie. Dziwna sprawa. Ja wiem, że możemy w pewien sposób zboczyć troszeczkę i mieć taką niewłaściwą koncentrację na pewnych fragmentach Słowa Bożego. I wybaczcie mi, ale chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Popatrzcie się, w Nowym Testamencie jest napisane: szukajcie Królestwa Niebieskiego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jaka zapłata jest, kiedy kochasz Boga? Jaka zapłata jest, kiedy po prostu przebywasz z Nim? To jest to, że to, co sam nie masz może zdolności, żeby wytworzyć, ktoś inny dla ciebie przygotowuje. Te domy, których nie budowałeś, których nie przygotowałeś, ktoś inny dla ciebie przygotowuje. Czy zastanawialiśmy się czasami nad taką jedną kwestią? Mówimy wszyscy, przyjmij Jezusa Chrystusa do swego serca. I przez przyjęcie Jezusa Chrystusa otrzymujemy zbawienie wieczne. Popatrzcie się, kiedy człowiek umiera, nagle opuszcza to ciało, opuszcza te domy, które budował, opuszcza tę rodzinę, czy powiedziałbym pracę, czy środowisko, w którym mieszka i udaje się gdzieś, gdzie już jest coś przygotowane dla ciebie. Przecież kiedy pójdziesz do nieba, tak naprawdę już tam w niebie czeka na ciebie dom, prawdopodobnie jakiś piękny ogródek, jakaś willa. To ktoś już dla ciebie przygotował. Ty tego nie budujesz. To jest przygotowane już przez Boga dla ciebie. Nie musisz się martwić, bo moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, kiedy będę umierał, to może przygotuję sobie całą walizkę pieniędzy i kiedy tam już będę, to po prostu zatrudnię kontraktorów, żeby mi wybudowali piękny domek i im więcej złota tutaj w walizce nazbieram, tym będzie dla mnie lepiej, bo będę mógł większą posiadłość kupić i już się tutaj za życia martwię, co tam dalej zrobię. Ale moi kochani, umieramy w wierze i w zaufaniu do Boga, że Bóg już tam dla nas przygotował miejsce, czyli ktoś już dla nas coś przygotował. Nie musisz się martwić. Bo gdyby Bóg powiedział, słuchaj, pracuj tutaj na ziemi i zbieraj pieniądze, bo kiedy tam pojawi się to będzie od tego będzie zależało, ile masz pieniędzy, jakąś sobie posiadłość kupisz, czy może w górach, czy może nad jeziorem, czy nad rzeką, czy może w centrum miasta, czy może na zachodzie, czy może na południu, tam gdzie więcej ludzi bogatych mieszka. Szykuj się. To wiecie, co by było? Wielu ludzi by rzuciło tutaj pracę, już by zbierało majątek tam, żeby w Królestwie Niebios korzystać z tego i mieć jak najlepsze miejsce. Ale zwróćcie uwagę, że my idziemy do krainy nieba i tam już wszystko na nas gotowe jest. Jeżeli taki Bóg daje przykład, o ileż bardziej tu na ziemi, kochając Boga całym sercem, służąc Mu i być na każde zawołanie Boże, powoduje to, że Bóg przygotowuje dla nas, to jest przygotowane. Moja żona mniej więcej powiedziała na ten temat i pastor Dąbrowski wspomniał o naszym przyjeździe do Ontario, ale taka rzecz, która mi się bardzo rzuciła w oczy, kiedy przyjechałem do Ontario i kupiliśmy dom, że w Albercie przygotowaliśmy dom do sprzedaży, sprzedaliśmy ten dom i zastanawialiśmy się, jak będzie tutaj w Ontario, jaki będzie mieli dom. Takim mieliśmy już piękne, przygotowane miejsce i tak fajnie się tam mieszkało. Nareszcie porobiliśmy ten swój domek, bo wszystko wyszykowaliśmy. I kiedy przyjechaliśmy do Ontario, kupiliśmy dom, nagle zorientowałem się, że mieszkam w domu, którego ja nie wybudowałem, który jest znacznie lepszy od tego, który zostawiłem w Edmonton. Że mam w sadzie mam drzewa owocowe, których nie miałem w Albercie, które ktoś za mnie posadził. Korzystam z pracy drugiego człowieka. Nagle mam garaż, w którym mogę dużo rzeczy umieścić, którego nie miałem takiego dużego w Edmonton. I nagle, moi kochani, zdałem sobie sprawę, że kiedy ja Bogu służyłem, kiedy dla Boga pracowałem, kiedy Boga kochałem, próbowałem, to Bóg dla mnie już przygotował miejsce. Przygotował dom, którego nie budowałem, przygotował sady, których nie sadziłem, przygotował mi miejsce, o którym nawet sobie nie myślałem, że to będzie dla mnie. Czy wiesz, że Bóg dla ciebie przygotowuje już miejsce, że być może miejsce twojego przesiedlenia już Bóg przygotowuje, już aranżuje ludzi, którzy dla ciebie pracują i ty nawet o tym nie wiesz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłości. Bóg nas kocha. I na tym polega różnica między synem a niewolnikiem. Pracując dla Boga, pracujesz jako syn dla Boga Ojca i korzystasz z Jego przywilejów. Pracując sam dla siebie, jesteś niewolnikiem dla kogoś. Oddalając się od Boga, pracujesz tak jak ten młody chłopak. Jak ten młody chłopak pracował w gospodarstwie jakiegoś człowieka, który był okrutny. My sobie nie zdajemy czasami sprawy, że żyjąc dla Boga, pracujemy dla Ojca, który jest dobrym Ojcem, który nas zawsze błogosławi. Żyjąc i pracując z dala od Boga, pracujesz jako niewolnik dla kogoś, kto być może żyje dla Boga. Kiedy mieszkaliśmy w Edmonton, mieszkaliśmy bardzo blisko takiej bogatej dzielnicy. I bardzo często lubiliśmy tam chodzić, dlatego że to było nad rzeką niedaleko. I kiedy chodziliśmy tą rzeką, patrzyliśmy na te piękne, wspaniałe pałace, które tam były wbudowane. Ale wiecie, co zauważyliśmy? Zauważyliśmy, że te pałace były, myśmy bardzo często wieczorami chodzili, że te pałace były puste. Żadnego światła nie było, żadnego życia nie było. I sobie zdałem sobie sprawę, że ci ludzie tak ciężko pracują na ten majątek i nawet nie korzystają z tego, co sobie sami wybudowali. Przejęci są po prostu pracą, zdobywaniem czegoś, co wcześniej czy później komuś innemu zostawią. Nie ma nic wspanialszego niż żyć i pracować dla Boga. Nie ma nic wspanialszego niż służyć Jemu. Ale nie na zasadzie, że musisz służyć Mu, tylko na zasadzie miłości do Boga Ojca. Kim jesteś? Czy jesteś niewolnikiem? Czy jesteś synem? Czy jesteś niewolnikiem, czy jesteś córką? Popatrzcie się, Bóg zaopatruje nas. Bóg zaopatruje nas w to wszystko, co nam jest potrzebne. Kiedy Pan Jezus mówił, popatrzcie się na tą lilię. Nie sieje, nie wszędzie, a jest pięknie ubrana niż całe zastępy Salomona. Bóg jest Bogiem miłości, On kocha nas, On się troszczy o nas. Pod warunkiem, że Mu uwierzymy w Jego niesamowitą miłość. Moi kochani, wstańmy, pomodlimy się. A chciałbym, aby te pytanie, które zadałem, aby każdy w swoim sercu rozważył. Czy jesteś synem, czy jesteś niewolnikiem? Niewolnikiem samego siebie czasami. Swoich własnych pożądliwości, swojego własnego życia. Czy prawdziwie potrafisz się cieszyć jako syn tym całym błogosławieństwem niebios, które Bóg przygotował dla nas, z którego mamy prawo korzystać? Rozpaczą i powiedziałbym nieszczęściem tego starszego syna było nie to, że nie dostał przyjęcia, że nikt mu nie wyprawił wesela, ale rozpaczą było to, że mieszkał z ojcem, a naprawdę go nie znał. Mieszkał z ojcem, żył w jednym domu, pracował razem z nim, a jednocześnie nie znał ojcowskiego serca. A ten młody chłopak, kiedy przejechał się poprzez swoje własne głupie decyzje, wrócił do swego ojca, on poznał ojcowskie serce. Czy znasz ojcowskie serce? Czy jesteś w stanie uwierzyć w Bożą miłość? Czy jesteś w stanie do Niego zawołać w pokorze i powiedzieć: Panie, wracam do Ciebie. Przychodzę do Ciebie. Ty na te pytanie możesz sam w swoim sercu odpowiedzieć. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Panie kochany, to jest miłość, której my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Miłość, która, Panie, przyjmuje każdego, który w pokorze przychodzi do Ciebie i uznaje swoje błędy. I Ojcze kochany, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie najdroższy, wołam, Panie kochany, o Twoją łaskę dla tych osób, które podejmują teraz decyzję powrotu do Ciebie, powrotu do Twego Królestwa, powrotu do, Panie, do domu Ojca, do tego domu, w którym jestem miłowany, kochany i akceptowany, w którym jestem traktowany jako syn, a nie jako niewolnik. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, wołam o te osoby, które teraz, Panie, mają tą decyzję w sercu i które mówią: Ojcze, chcę wrócić do Ciebie, chcę wrócić do Twojej dobroci, chcę, Panie, jeszcze na nowo Cię poznawać. Ojcze, wołam o te osoby, abyś, Panie, pomógł im podjąć decyzję, aby się nie bały, aby, Panie najdroższy, pycha nie brała górę, ale Boże kochane, aby te serce uniżone, serce pokorne zawołało: Ojcze, chcę wrócić do Ciebie. Ojcze, wołam o Twoją pomoc. Ojcze, przygarnij mnie na nowo. Ojcze, chcę służyć w Twoim domu, nie jako niewolnik, ale jako syn, jako ten, który jest nazwany Twoim imieniem. I w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, dziękuję Ci za tych ludzi, których, Panie, dzisiaj powołujesz z powrotem do swego Królestwa. Błogosławię Cię, uwielbiam i wywyższam. I dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi kochani, ktokolwiek z Was ma takie pragnienie jeszcze osobistej modlitwy, o objawienie Bożej miłości, o nasiąknięcie Bożą miłością, prosiłbym, abyście wyszli. A dziękuję za usługę i zostańcie z Bogiem.
Może zrobimy tak, oficjalnie nabożeństwo jest zakończone. Jeżeli macie potrzeby z pastorem, z jego żoną, ze starszymi, będziemy się o Was modlić, a oficjalnie nabożeństwo zakończone. Norbert tam ma pokwitowania do InContactsu, także zapraszamy do kawiarni. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.